Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem jest Monika Habior, zastępczyni prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezydent, no, pretekstem do naszego spotkania jest historia, o której cała Polska mówi. Historia pana Jerzego, podopiecznego jednego z gdańskich domów pomocy społecznej. No ale nie o transakcjach będziemy rozmawiali, ale chcę ogólnie zapytać, czy miasto w jakichś ostatnich dniach odwiedziło pana Jerzego, to próbowało dowiedzieć się, w jakim jest stanie?
Pan Jerzy jest pod 24-godzinną opieką. Tutaj ja więcej nic nie mogę powiedzieć. Natomiast Dom Pomocy Społecznej dokładnie na tym polega, że przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu osoba znajduje się pod pełną, stuprocentową opieką.
Ale to jest opieka urzędników pomocy społecznej, prawda?
To jest opieka naszych pracowników, tak?
Gdańskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jak przypuszczam.
Domy pomocy społecznej są odrębnymi jednostkami, tak? Także tam mamy zespoły terapeutyczne, zespoły opiekuńcze, pielęgniarskie. Także tutaj stuprocentowa opieka jest cały czas, zdecydowanie tak.
A cokolwiek o panu Jerzym pani nam może powiedzieć? Nie przekraczając
Nie mogę z uwagi
norm.
Na przepisy ustawy o pomocy społecznej. Nie powinnam mówić rzeczy, które wiem o panu Jerzym. Informacje, które są w przestrzeni publicznej, no, są raczej dostępne. Natomiast no, z mojej perspektywy jest to osoba, tak jak 430 innych osób w gdańskich domach pomocy społecznej, zaopiekowana, z pełną empatią traktowana, aktywizowana, tak jak na ile to jest możliwe,
ja
i z troską
się
traktowana.
O tym, czy ten człowiek wie w ogóle, co się dzieje aktualnie wokół niego. No jest na ustach całej Polski, mówią o nim politycy, mówią o nim, piszą o nim wszystkie media. Stąd to pytanie, no taka czysta ciekawość, czy w ogóle ma świadomość tego, co się dzieje?
No wie pan, generalnie, kiedy mówimy o chorobach wieku starczego, jedną z takich istotnych, dużych gałęzi chorobowych są choroby dementywne, czyli takie, które nie pozwalają w pełni osobie również takich informacji pozyskiwać. Tutaj są też inne choroby wieku starczego. Także no tutaj ja nie będę udzielała żadnych informacji bezpośrednio o panu Jerzym, natomiast mogę wszystkich państwa zapewnić, że ogromna troska również po to, aby zapewnić jemu bezpieczeństwo, ponieważ w tej chwili wiele stacji chociażby medialnych...
No właśnie słyszałem, że nawet dziennikarze próbowali dosłownie szturmować ten Dom Pomocy Społecznej. Zastanawiam
tak,
się, czy to służy podopiecznym.
My chociażby absolutnie tutaj nie dopuszczamy do kontaktu, no bo też nie, Dom Pomocy Społecznej jest domem osób, które w nich mieszkają. W tych domach, tak jak mówię, w Gdańsku mieszka mniej więcej 430 osób.
443 miejsca aktualnie, tak jak sprawdziłem
miejsca
wczoraj, są...
Tyle miejsc jest, natomiast no, nie wszystkie są zawsze wypełnione, także to mniej więcej tak jest i wszystkie te osoby muszą mieć zapewnione spokój, bezpieczeństwo i nie mogą być niepokojone. To też i tutaj absolutnie tego przestrzegamy, jesteśmy w stałym kontakcie i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że niepokoju nie możemy wprowadzać do naszych domów.
Ale ta sytuacja sprawia, że nie wiem, więcej patroli Straży Miejskiej musi wokół tego jednego z tych domów pomocy społecznej pojawiać się, no bo jak rozumiem, no tam jest zainteresowanie i część mediów próbuje się dostać tam po prostu.
Na razie wszyscy na szczęście zachowują się zgodnie z zasadami ogólnymi, ogólnie przyjętymi i rozumieją, że nie można się tutaj zbliżać i rozumieją te tłumaczenia. Tutaj dyrekcja reaguje na bieżąco, też informuje nas o tym, co się dzieje. Także tutaj jakby póki co udało się zachować taki spokój i bezpieczeństwo wewnątrz naszych domów.
6 domów łącznie na terenie Gdańska, domów pomocy społecznej, około 440 powiedzmy podopiecznych, czy 430 jest. Jakie są pierwsze potrzeby DPS-ów tak naprawdę? W jakiej one są kondycji finansowej? Bo zawsze się słyszy o tym i to nie jest tajemnica, że pomoc społeczna zawsze jest niedofinansowana.
No w Gdańsku mamy 3 domy pomocy społecznej, które są prowadzone przez samorząd i 3 domy pomocy społecznej, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. One świadczą pomoc nie tylko osobom starszym i chorym, ale także osobom z niepełnosprawnością, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Muszę powiedzieć, że no ja jestem często chodzę do naszych domów. To jest dla mnie takie oczko w głowie, ponieważ domy pomocy społecznej świadczą świadczą wsparcie osobom w takiej bardzo, bardzo wrażliwej sytuacji, czyli osobom, które są, nie mogą być blisko swoich rodzin. Musimy stworzyć im takie naprawdę domowe warunki, ale równocześnie podnosić ich na duchu, ale równocześnie świadczyć bardzo profesjonalną pomoc specjalistyczną dotyczącą terapii. Ja jestem bardzo dumna z naszych domów pomocy społecznej, nie ukrywam. To są takie miejsca, w których jestem regularnie, jestem bardzo wdzięczna wszystkim pracownikom. Wiem, jak bardzo się angażują we wsparcie, w aktywizację i w to, aby nie tylko seniorki i seniorzy, ale też osoby z niepełnosprawnościami miały swój głos. Tutaj mamy bardzo dużą, bardzo rozwiniętą działalność artystyczną, terapeutyczną, którą też staramy się nagłaśniać. Także tutaj to jest naprawdę pomoc na bardzo wysokim poziomie.
A jakie są historie ludzi, którzy tam trafiają? No bo jak przypuszczam, życie pisze przeróżne scenariusze, no więc jedni być może są dobrze zaopiekowani przez własną rodzinę i to na prośbę tej rodziny być może do DPS-u trafiają i za własną zgodą i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to bardzo są różnorodne sytuacje.
Ale często bywa tak, jak w przypadku pana Jerzego, od którego rozmowę zaczęliśmy, że to sąd decyduje
Czasem się tak zdarza. Generalnie w pomocy społecznej, aby osoba otrzymała pomoc, musi wyrazić zgodę. Czyli czasami mamy takie sytuacje, że nie wiem, sąsiedzi zgłaszają informacje, że ktoś potrzebuje pomocy, pomoc społeczna się udaje, osoba odmawia, tak?
I nie wpuszcza, zamyka drzwi i mówi, że nie chce, nic nie możecie zrobić.
W sytuacji, kiedy wiemy, że ta sytuacja jest zagrażająca, albo osobom, której uważamy, że ta pomoc powinna być świadczona, albo otoczeniu, wtedy musimy zgłosić się do sądu o zgodę na to, aby ewentualnie jakąś pomoc udzielić, bo te formy pomocy...
życiu i zdrowiu tej osoby, rozumiem przede wszystkim.
Tak, lub otoczeniu, bo to też tak może być, prawda? Czasami mieszkańcy się, nie wiem, boją o kwestie, nie wiem, gazu, to takie też...
Są niestety takie historie. Tak,
tak, dokładnie. Także jeżeli mówimy w ogóle o osobach starszych, bo tutaj myślę, że to jest najbardziej dla wszystkich w tej chwili interesujące, to mamy w naszych domach pomocy społecznej zarówno osoby, które po prostu nie mają rodziny i nie ma się kto nimi zająć, bo przypominam, że w polskim porządku prawnym pierwszą instancją, do której się składa, po którą jakby sięgamy, jest rodzina, tak? To rodzina w polskim porządku prawnym ma obowiązek świadczyć tę pomoc. Jeżeli rodzina nie może tego zrobić, to staramy się znaleźć jakieś rozwiązania, które wesprą osobę w najlepszym możliwym funkcjonowaniu, zgodnie z takimi zasadami godności, też niezależności. I to nie zawsze jest dom pomocy społecznej, bo to może być pomoc w miejscu zamieszkania, czyli usługi opiekuńcze, albo jakieś inne rodzaje działalności, takich, nie wiem, dzienne domy pomocy, gdzie osoby przychodzą tylko na cały dzień, tak, i dostają posiłek, i tam mają aktywizacje, różnego rodzaju aktywizacje. Mieszkańcy naszych domów to także osoby, które mają rodzinę, ale ta rodzina nie jest w stanie zapewnić 24-godzinnej pomocy. I w takich sytuacjach czasami jest to spowodowane chorobą, starością, niedołężnością członków rodziny, albo tym, że nie ma ich po prostu w Gdańsku, czy nie ma ich tutaj w okolicy. I to, co jest ważne, my zawsze zachęcamy do tego, żeby członkowie rodzin, jeżeli jest ta więź zachowana, też odwiedzali, byli uczestnikami, byli członkami i zawsze się cieszymy, kiedy rodzina aktywnie uczestniczy w życiu takiego naszego mieszkańca czy mieszkanki. Tutaj też chyba ważnym aspektem jest ta kwestia odpłatności, akurat domy pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, to jest artykuł 61, są odpłatne, czyli teoretycznie w Gdańsku ta opłata to jest między 6 a 8,5 tysiąca mniej więcej.
W skali miesiąca, rozumiem.
W skali miesiąca. Natomiast osoba, która ma dochody jako senior czy seniorka, na przykład jakiekolwiek dochody, to 70% tych dochodów jest odprowadzane na potrzeby DPS-u z uwagi na całą tą, tak jak powiedziałam już na samym początku, jaką usługę świadczymy. Zgodnie z ustawą, również zobowiązani są członkowie rodziny do uiszczania opłat i wówczas te opłaty najczęściej są, wysokość tych opłat jest ustalana i wpisywana do umowy między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodziny.
Ona też pewnie zależy zależy od dochodów rodziny i tak
dokładnie
dalej, prawda?
Tak.
No, a ile ale łącznie są wydają też... gdańscy podatnicy w skali roku na domy pomocy społecznej, na opiekę nad podopiecznymi domów pomocy społecznej?
Oj, przepraszam, w tej chwili nie chcę też szyć na bieżąco, natomiast...
Ale jaki to jest rząd wielkości mniej więcej, żebyśmy mogli sobie to
No to jest kilkadziesiąt milionów.
Kilkadziesiąt milionów złotych w skali roku. Tak. Całkowity koszt i utrzymania domów i ich funkcjonowania, eksploatacji, wszystkiego.
Tak. No tutaj największym kosztem, znaczy taką największą jednostkową grupą kosztów to są usługi opiekuńcze. I tutaj 900 osób w zeszłym roku korzystało mniej więcej z usług opiekuńczych w mieszkaniach.
One też są wyceniane, rozumiem, tak na dobrą sprawę, jest jakaś podwyżka, no to automatycznie wszystko idzie w górę i odbija się na budżecie samorządu.
Natomiast tutaj jest bardzo duży katalog zwolnień. Znaczy, jeżeli ktoś nie może wnosić opłat, to tutaj katalog zwolnień jest ważny. I też cieszę się, że mogę o tym powiedzieć, dlatego że wszyscy, którzy nas słuchają, wiem, że są takie sytuacje, że jeżeli ktoś widzi cennik, ile co kosztuje, to rezygnuje z ubiegania się o wsparcie. A tutaj zachęcam, żeby jednak zgłosić się do Miejskiego Ośrodka
Pomocy.
Zapoznać
się dokładnie z sytuacją, jakie są możliwości uzyskania określonych ulg po prostu
dokładnie,
w pewnych
zakresach
i ta opłata wtedy automatycznie spada.
Dokładnie, także to tak. Natomiast drugim ważnym i bardzo dużą kategorią budżetową są właśnie domy pomocy społecznej. Kolejnym jest piecza zastępcza, czyli wsparcie dzieci.
Małoletnich.
Kolejnym wsparcie osób w bezdomności.
Pani prezydent, zostawmy ten temat już, bo chciałbym jeszcze panią, trochę o edukacji chciałbym z panią porozmawiać, ale trochę chyba pieniędzy się jednak będziemy trzymać.
Dobrze.
Pamiętam doskonale, kiedy prezydent Aleksandra Dulkiewicz tutaj była w studiu i o budżecie rozmawialiśmy na kolejny rok i tak dalej i trochę o tej edukacji była mowa o tym, że tak trochę nie wiadomo, ile ta edukacja tak naprawdę będzie kosztowała w tym bieżącym roku, ale ja chcę zapytać o rok szkolny, no, czyli też przełom. Mm-hmm. Przełom dwóch lat, bo on się powoli kończy. Czy już można powiedzieć, jak ten rok szkolny na kasie miasta się odbił?
Czy generalnie...
Było trzeba dorzucić do planowanego budżetu?
No,
ile?
To znaczy tak, planujemy... Generalnie budżet zeszłoroczny i budżet tegoroczny to są oscyluje wokół 2 miliardy złotych, tak? Na edukację i... Pracujemy na roku budżetowym, tak? Czyli od stycznia do grudnia. Nie liczymy tego w skali roku szkolnego, natomiast na pewno jest tak, że nastąpiła bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o finansowanie, tak? Nie mamy już subwencji oświatowej, zmieniła się ustawa o dochodach samorządu.
No i dużo było mowy o tym, że ten pierwszy rok będzie bardzo niepewny właśnie.
Pierwszy rok bardzo niepewny. Najważniejszą, i tutaj zmiany nie mamy, najważniejszym i dużym kosztem jest finansowanie placówek niepublicznych, czyli finansowanie dzieci, które uczą się w szkołach niepublicznych. I tutaj to rzeczywiście jest duży koszt, ten koszt ogromnie rośnie. Pamiętam, kiedy przychodziłam do pracy kilka lat temu, to było 300 milionów rocznie, teraz to już jest, podejrzewam, że to będzie w tym roku 600 milionów albo i więcej.
A ile dzieci uczy się w takich szkołach w Gdańsku?
Mogę powiedzieć na przykładzie, to proporcjonalnie na przykładzie maturzystów tegorocznych, tak? Czyli mamy mniej więcej 3 tysiące maturzystów w szkołach publicznych i 700 w niepublicznych. Także
to jest sporo.
Tak. Mhm. Także no, to jest bardzo duży koszt.
Mniej więcej 1/4, powiedzmy, tam na oko trzeba byłoby liczyć. Tak?
No, to też inaczej jest w przedszkolach, inaczej w szkołach podstawowych, inaczej w szkołach ponadpodstawowych, bo to też ta atrakcyjność tych różnego typu placówek jest różna.
Ale rośnie popularność tych niepublicznych?
Ja raczej rosną po prostu koszty. Ja nie widzę jakiejś zwiększonej liczby szkół czy placówek niepublicznych, które są rejestrowane. Oczywiście są zawsze standardowo, jakieś są rejestrowane, jakieś są zamykane, no to jakiś ruch jest.
To jest jasne, ale mogą też zwiększać liczbę zespołów klasowych na przykład. No nie musi się nowe otwierać szkoła.
Oczywiście,
od razu,
tak. No tutaj też tak, także... Ja myślę, znaczy nie jest na pewno dla gminy budżet oświatowy jest największą składową i zawsze największym wyzwaniem. I tutaj, no, mimo tego, że ta ustawa o dochodach samorządu faktycznie przeliczała tak te dochody, żeby tyle, ile otrzymywaliśmy otrzymywaliśmy dotychczas subwencji,
żeby się to wyrównało, ale tak się nie stało do końca.
To się wyrównało, natomiast koszty edukacji po prostu są ogromne i są coraz większe. I tak z jednej strony bardzo się cieszę, że podpisaliśmy układ, ponadzakładowy układ zbiorowy. Tutaj negocjowaliśmy ze związkami zawodowymi i to też poprawi sytuację naszych pracowników administracji i obsługi. Natomiast no, takie wszelki postęp niesie za sobą również koszty i to jest też wyzwanie.
Ja wiem, że czasami się prosto nie da odpowiedzieć, ale spróbujmy taką najprostszą, trzyliterową odpowiedź, czyli tak lub nie. Droższy był ten rok szkolny niż zakładaliście te kilka miesięcy temu?
Tak, trochę droższy na pewno.
Trochę droższy, dobra. Do tego jeszcze wrócimy pewnie, jak się zakończy rok szkolny
tak,
i będzie
myślę,
go można...
Tak, myślę, że wrzesień to będzie taki moment, kiedy naprawdę będziemy mogli...
W całości powinni... podsumować. Ale utrzymając się edukacji, chcę jeszcze panią o jedną rzecz zapytać, ponieważ słuchacz do nas napisał z taką prośbą, żeby zapytać panią wiceprezydent o to, co zamierza robić z korkami spowodowanymi dojazdami do szkół. Jak rozumiem, chodzi słuchaczowi o rodziców dowożących dzieci do szkoły samochodami. Oraz co zamierza zrobić z rodzicami, którzy powodują niebezpieczne sytuacje przy szkołach. Dzisiaj awaryjne hamowanie przy De La Salle, jak rozumiem Niedźwiednik, bo rodzice nie chcą wjeżdżać w zatoczkę i robią kombinacje alpejskie. Tak pisze słuchacz, tak to odbiera. Po prostu rzeczywiście jest tak, no to widzimy też w mieście, kiedy są wakacje, kiedy są ferie zimowe, że ten ruch maleje, nie ma korków, nagle po Gdańsku można jeździć... swobodnie pani potakuje, kiwając głową.
No, jako w Gdańsku bardzo zachęcamy do...
Rowerowy maj mamy
tak,
teraz
jest,
na przykład.
Tak jest, dokładnie.
Prawda? No ale okej, to są pewne akcje, które no, są od lat, ale problem też jest. Pytanie, czy tu może, nie wiem, jakoś miasto chce
na pewno,
wyjść, znaczy,
akurat
edukować.
Tutaj szkoła, o której jest mowa, jest szkołą niepubliczną i tutaj trzeba by było się pewnie z organem prowadzącym dogadać, zastanowić się, w jaki sposób może pracować z Radą Rodziców, bo to jest takie standardowe zachowanie, że dyrektor musi z Radą Rodziców, z rodzicami ustalić zasady, czy parkowania, czy kiss and ride. My przy szkołach jakieś kilka lat temu też zrobiliśmy takie znaki stop, staraliśmy jakoś się oznaczyć, zabezpieczyć te drogi dojazdowe do szkół. No cały czas promujemy jak najbardziej chodzenie, no jednak przynajmniej przy szkołach podstawowych, bo to jest największe wyzwanie, prawda? Szkoły podstawowe są w odległości 3 kilometry, albo staramy się, żeby to było mniej od miejsca zamieszkania, ale oczywiście dla wielu rodziców wygodniej jest i tutaj po prostu wozić dzieci gdzieś bliżej swojej pracy i tutaj to często jest wyzwanie. No ja gorąco zachęcam, żeby korzystać z komunikacji publicznej lub z rowerów. My teraz planujemy testować takie rozwiązanie treningu umiejętności społecznych, jeśli chodzi o korzystanie z dzieci z komunikacji publicznej. Zależy nam tutaj, przede wszystkim koncentrujemy się na kwestii dzieci z niepełnosprawnością, bo one też, mamy obowiązek dowozić te dzieci, natomiast wiele z nich jest no, niezadowolonych z długości tych dojazdów, ponieważ są rozwożone busami lub przez rodziców, co jest korzystniejszą możliwością. Natomiast no, to jest długa praca, bo to jest praca na zachowaniach i też na takim zaufaniu, myślę, przez rodziców do systemu, że dziecko będzie bezpieczne, jeśli pójdzie na piechotę, jeśli pójdzie rowerem.
Ale to właśnie
autobusem.
Trzeba trochę mentalność zmienić, podejście po
tak,
prostu.
Tak, to jest nasza wspólna praca.
Może jakiś program edukacyjny dodatkowy.
Wiem, że ZTM planuje się zgłosić do mnie, bo już mamy umówione spotkanie, żeby właśnie rozmawiać o tym, w jaki sposób możemy zachęcać osoby, do młode osoby i dzieci do zwiększonego korzystania z komunikacji publicznej. Przypominam, że ta komunikacja publiczna dla dzieci jest nieodpłatna, więc to też jest taki sposób zachęcania, żeby z niej korzystać.
I tutaj zatrzymamy się w tej rozmowie, wysiądziemy z tego kursu na tym przystanku. Bardzo dziękuję za spotkanie o poranku.
Dzięki, dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Zastępczyni prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Habior była naszym gościem. Rozmawiał Kuba Kaługa za 11 minut 9.